Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj będziemy mówili o muzeach, jak je stworzyć, jak je zorganizować, żeby były chętnie odwiedzane i były ciekawe. W Białymstoku odbyła się, można powiedzieć, taka konferencja pod hasłem odbiorca jako współtwórca nowoczesnego muzeum. Co to znaczy, spróbujemy za chwilę wyjaśnić, a naszymi gośćmi są doktor habilitowany Piotr Majewski, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
Dzień dobry.
Sebastian Tyrakowski, zastępca dyrektora Muzeum Emigracji w Gdyni.
Dzień dobry.
I Jacek Salwiński, zastępca dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
Dzień dobry.
Oraz profesor Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, Uniwersytet w Białymstoku.
Dzień dobry.
Bo właśnie przed nami, czyli przed Białymstokiem, kwestia zorganizowania, stworzenia muzeum, dosyć pojemnego, jeśli chodzi o zakres, który ma być pokazywany, i to będzie muzeum najnowsze w naszym kraju w niedługim czasie.
Najnowsze bez wątpienia na wschód od Wisły. Po długich latach oczekiwania, obiecywania, że takie muzeum winno powstać w Białymstoku, w tej chwili widzimy, bo fizycznie każdy z nas z mieszkańców Białegostoku może się przekonać, że na ulicy Węglowej rośnie budynek. Rosną mury i muzeum fizycznie jest budowane. Ale to, co nas interesowało, to jest ekspozycja, a przede wszystkim najważniejsza rzecz w muzeum. To jest odbiorca, czyli
swego rodzaju instytucja.
Instytucja, te osoby, do których to muzeum kierujemy. Jak do nich podchodzić, na co zwrócić uwagę, jak też zachęcić do tego, żeby przyszły do nas, do naszego muzeum.
To może spróbujmy wyjaśnić na początek, panie profesorze, po co są w ogóle muzea tworzone?
Muzea są tworzone po to, aby wypełniać dwie bardzo podstawowe i od zawsze istniejące potrzeby człowieka. Tak dawno istniejące, jak sięga pamięć ludzka i pamięć ludzkiej cywilizacji. Czyli po pierwsze potrzeba gromadzenia, a po drugie potrzeba kontaktu z tym, co zgromadzone. Potrzeba kontaktu z tymi zbiorami, które uważamy za piękne, tak ze względów czysto estetycznych, ale także za ważne dla naszej pamięci historycznej i dla naszej zbiorowości. I niezależnie od tego, czy mówimy o zbiorach tworzonych starożytności, czy o kolekcji Medyceuszy we Florencji, czy o Luwrze, czy o powstającym Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, z tych samych potrzeb muzea powstają. Sztuka polega tylko na tym, aby we właściwym czasie dostrzec zmienne cechy publiczności. Inne jednak w czasach cyfrowych, a inne 2000 lat temu.
No i tu skorzystamy z doświadczeń dwóch muzeów, które w gruncie rzeczy istnieją od niedawna i są bardzo chętnie odwiedzane. Mówię o Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, o tym, co jest pod sukiennicami, pięknie pokazane, i także o Muzeum Emigracji w Gdyni. Obydwa muzea mają ten jeden fantastyczny walor, bo pokazują coś, co kiedyś tam było. To, co tam wykopano pod sukiennicami, teraz można w sposób przepiękny oglądać.
Ja muszę tylko zaprotestować, bo rzeczywiście muzeum nasze, czyli Muzeum Historyczne, istnieje od 120 lat.
W sensie tym podsukiennym.
Natomiast faktycznie takimi dwoma miejscami, które są rozpoznawalne i kojarzone z Muzeum Krakowa, bo już posłużmy się taką skróconą nazwą, to jest Fabryka Schindlera. Drugie miejsce to jest Rynek Podziemny. I rzeczywiście być może to jest dobry przykład, bo to z jednej strony niezwykła zabytkowa substancja odkryta w czasie wykopalisk archeologicznych. Mówiłem o takiej potrzebie odkrywania czy poznawania fenomenu miejsca, autentyczności miejsca, takiego zapisu genetycznego miejsca, w którym powstaje muzeum. I Rynek Podziemny, jak już pan się odwołuje do tego oddziału muzealnego, on powstawał w takim zderzeniu z niezwykłą historią odkrytą w trakcie badań archeologicznych.
Bo mamy ten niesamowity urok, z jednej strony nad głową totalną nowoczesność i współczesność, a z drugiej strony pod stopami to, co jest historią.
To jest ta tkanka autentyczna, historyczna, zderzona z takim współczesnym przekazem, multimediami, nowoczesnym zapisem cyfrowym, które nawzajem się uzupełniają. Więc to jest rzeczywiście dobry przykład tego, jak zmieniają się muzea. Te muzea dzisiaj są przed taką presją czasu, bo ta rzeczywistość, która się na zewnątrz dzieje, ona się gwałtownie zmienia. Ona też w muzeach się zmienia. Wystawa w Rynku Podziemnym powstała 8 lat temu, za moment, ona już powoli zacznie tracić swoją
będzie historyczna.
Będzie historyczna, tak. Więc też chętnie tylko dzielimy się, ale nawzajem wymieniamy się tymi doświadczeniami, bo Muzeum Pamięci Sybiru niekoniecznie musi powielać te wzorce, w których muzeum podąża.
No, ale musi znaleźć odpowiedź na współczesne potrzeby,
tak.
Potrzeby
znaczy,
widzów,
znaleźć
odbiorców.
Znaleźć własny język komunikacji z odbiorcą, bo to nie jest tak, że można taki klucz zastosować we wszystkich miejscach identyczny i przenieść pewne wzory, które są dobre dla Krakowa albo do Waszyngtonu, Nowego Jorku, do innego miasta. Natomiast dzielić się doświadczeniami, szukać własnego sposobu porozumiewania się z odbiorcą.
Czyli napisanie pewnej narracji, pewnej historii, co znakomicie pokazuje Muzeum Emigracji, gdzie pewna narracja, pewna opowieść została od początku do końca poprowadzona i pokazana, bo do tej pory myślano, że muzea przekonują widzów tylko obiektami, które pokazują. A tu nie do końca się sprawdza przy współczesnej technice, bo trzeba znaleźć odpowiednią historię, odpowiednią narrację.
Zdecydowanie tak. Muzeum Emigracji to muzeum, które duży nacisk położyło na emocje, na kontakt z odbiorcą. Również i lokalizacja muzeum nie jest przypadkowa, ponieważ muzeum mieści się w zabytkowym budynku Dworca Morskiego w Gdyni.
Skąd Polacy emigrowali?
W nadziei na lepsze życie. Budynek Dworca Morskiego był częścią rozbudowanej infrastruktury emigracyjnej, która powstała w Gdyni w tamtym czasie na potrzeby obsługi ruchu emigracyjnego. Mieści się pod pięknym, symbolicznym adresem ulica Polska 1. I ten adres też ma znaczenie dla odbiorcy, ponieważ z jednej strony był to koniec Polski, a z drugiej strony początek Polski. Natomiast zdecydowanie duży nacisk został położony w tworzeniu instytucji pod względem kompletności oferty dla szerokiego odbiorcy, zarówno dla osób młodych, dla osób starszych, dla osób wykluczonych, dla osób z niepełnosprawnościami, dla rodzin z dziećmi. Jest to pewnego rodzaju odpowiedź i wyzwanie jednocześnie dla kultury spędzania czasu wolnego w Polsce. Jak instytucje muzealne mają konkurować poniekąd z na pewno kulturą spędzania czasu wolnego nie w instytucjach kultury, która pomimo dużej odwiedzalności muzeów w Polsce nadal jednak funkcjonuje.
Tutaj swoistym przełomem, to trzeba powiedzieć, było stworzenie Muzeum Powstania Warszawskiego, które to muzeum też pokazało nam pewną narrację i zbudowało pewien taki emocjonalny stosunek do wydarzeń. Tam możemy po prostu to powstanie w jakimś sensie przeżyć. Tutaj powracam do tej sugestii, że muzeum to nie tylko obiekty muzealne.
Tak, Muzeum Powstania Warszawskiego, powstanie tego muzeum było takim symbolicznym momentem w naszej najnowszej historii, w historii polskiego muzealnictwa, ponieważ to muzeum wprowadziło do naszego środowiska dyskusję na temat roli i społecznych zadań instytucji muzealnej. Oczywiście wiązało się to nie tylko z tym, że zmieniały się same instytucje muzealne, ale zmieniło się otaczające je społeczeństwo. To znaczy w większym stopniu ludzie zaczęli oczekiwać od muzeów nie tylko pogłębienia czy uzupełnienia swej wiedzy, którą wcześniej wynieśli ze szkół, ale tak naprawdę od muzeów zaczęto oczekiwać tego, czego wcześniej nie dały szkoły, uniwersytety, czyli wiedzy po prostu. I to wiedzy podanej w formie atrakcyjnej, w formie przekonującej. Więc Muzeum Powstania Warszawskiego i cała seria muzeów, które przyszły w ślad za nim i w ślad za tym muzeum poniekąd przychodzi również Muzeum Pamięci Sybiru. To są muzea, które nie mogą poprzestać wyłącznie na zaprezentowaniu eksponatów i muzealiów. Muszą prezentować również pewną zbudowaną na tych eksponatach narrację, ale przede wszystkim dlatego taka jest ich powinność, bo taka jest dzisiejsza publiczność, że publiczność tego oczekuje, ale też na tym polega bardzo duża odpowiedzialność nas, muzealników, którzy te współczesne
narracje
muzea
budują.
Narracje budują, aby to były narracje zgodne z oczekiwaniami i wrażliwościami ludzi, ale także zgodne z najgłębszą, najrzetelniej badaną wiedzą historyczną.
Panie profesorze, czyli co, muzeum to teraz taki współczesny film fabularny, zaklęty w obiektach?
Film, ale generalnie to, o co mówimy, muzeum narracyjne, czyli opowieść. Opowieść, ale nie opowieść książkowa, nie opowieść w postaci książki naukowej, po którą sięgnie 10, 20, 30 osób, w najlepszym przypadku 150, tylko opowieść zbudowana w sposób niezwykle atrakcyjny.
Wciągający,
ale też przy użyciu narzędzi, które będą docierały do odbiorcy. I teraz trzeba sobie postawić pytanie, jakie to są narzędzia, jaki to ma być sposób narracji, jak ten odbiorca chciałby widzieć ten temat. Ale też jest niezwykle ważne, że pomimo, że budujemy muzea narracyjne, mówimy o tych nowych muzeach, muzea narracyjne, z tych muzeów nie może zniknąć eksponat. Eksponat jest to ten przykład, za którym kryją się prawdziwe emocje. Bez eksponatów nie byłoby tej opowieści. I trzeba to w umiejętny sposób połączyć.
Bo też jest istotne to, by muzeum istniało w obiekcie, z którym wiążą się pewne ludzkie wspomnienia. Znakomity przykład Muzeum Emigracji, ów dworzec morski, z którego odpływały czy przypływały statki z emigrantami bądź imigrantami. No i z drugiej strony to muzeum podsukienne, takie nazwę, żeby nie zagłębiać się tylko w jeden odcinek działalności Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. To geniusz locji musi być, żeby publiczność, żeby ludzie czuli te emocje. Nie wiem, czy panowie się zgodzą z tego rodzaju wnioskiem.
Zdecydowanie tak. Zauważamy w codziennej działalności muzeum ten bardzo duży aspekt sentymentalny. Wiele osób odwiedza dworzec morski po wielu latach, właśnie pamiętając ten moment, kiedy wyjeżdżali, kiedy ten budynek wyglądał troszkę inaczej, ponieważ był uszkodzony.
Albo przypominając sobie opowieści swoich dziadków, pradziadków, rodziców.
Tak, tak. I to jest ten aspekt, na który położyliśmy bardzo duży nacisk, to znaczy, aby odbiorca wystawy stałej w jak najszerszym sposobie mógł się z nią utożsamić. To znaczy, żeby znalazł ten odcinek podróży, ten odcinek narracji, który dotyczy jego. Czyli wystawa nie prezentuje tylko i wyłącznie faktów, danych statystycznych, ilości, samej historii emigracji, ale przede wszystkim pokazuje ludzkie historie, ludzkie doświadczenia, którymi najłatwiej nam się utożsamić.
Muzea powstają, tak powstaje też Muzeum Pamięci Sybiru, takiej interakcji społecznej. Ta najprostsza partycypacja to jest zaproszenie do budowania muzeum, a to zaproszenie chociażby odbywa się poprzez to, że ludzie przynoszą swoje obiekty, swoje muzealia, to będą nasze muzealia, swoje pamiątki, przynoszą swoje opowieści. I to jest ta najprostsza formuła taka, gdzie muzeum powstaje w takiej interakcji społecznej, nie tylko poprzez grono ekspertów, muzealników, tylko poprzez tych ludzi, którzy razem z nami tworzą wystawy. I o tym też trzeba pamiętać i mówić.
W ten sposób powstają szczególnie muzea regionalne, izby pamięci i tak dalej. One wynikają z pewnej potrzeby udokumentowania tej przeszłości, która dotyczyła społeczności lokalnej. No ale w znacznie większej skali trzeba to teraz przenieść na nowe placówki muzealne.
No tak, myślę, że to jest taka już powszechna metoda, bo nie tylko muzea regionalne, muzea miejskie, czy większość muzeów taką drogą powstaje. To jest ten pierwszy krok do budowy muzeum, a potem krok dalszy, no to jest też tworzenie takiej żywej tkanki wobec muzeum. Nawet nieco bardziej ważnej niż ten zwiedzający masowy turysta. On jest też bardzo ważny, ale taki zwiedzający, taki uczestnik muzeum, który się pojawia, który wraca, który jest częstym gościem. To jest też takie wyzwanie dla muzeum, dla wszystkich muzeów, w którym procesie my uczestniczymy i budujemy taką społeczność wokół muzeum.
Bo z jednej strony no to jest dokumentowanie pamięci zbiorowej pewnego otoczenia w danym muzeum, ale z drugiej strony też ogromne zadanie to stworzenie atrakcji. Bo jak popatrzymy czy na Muzeum Emigracji, czy na Muzeum Podsukienne, to są rzeczywiste atrakcje turystyczne, bo tam nie tylko ci, którzy mieszkają w otoczeniu owych muzeów przyjeżdżają, ale jest to na każdej trasie wycieczkowej gdzieś tam zanotowane, że koniecznie musimy odwiedzić muzeum. To jak pogodzić te dwie rozbieżne rzeczy?
Pogodzenie nie jest łatwe, bo z jednej strony mamy do czynienia z takim widzem, którego kiedyś byśmy nazwali widzem elitarnym, widzem, dla którego zwiedzanie muzeów, odwiedzanie wystaw czasowych, uczestnictwo w różnego rodzaju koncertach organizowanych przez muzea jest stylem życia. Tylko takich widzów w takim mieście jak Warszawa, stolica Polski, miasto ponad 3-milionowe, jest około 100 tysięcy. To jest ten taki widz, dla którego wizyta w muzeum jest jak chleb powszedni. Natomiast muzeum, żeby zachować rację swego istnienia, ale także, aby oddziaływać szerzej społecznie, musi myśleć nie o 100 tysiącach, ale o 200, 300 i o milionie ludzi. Tak jest we wszystkich miastach, we wszystkich ośrodkach miejskich. Tak więc to jest kwestia znalezienia takiego balansu, aby nie stracić tego najwierniejszego z wiernych, ale przyciągnąć tego widza, który dopiero takim wiernym może być. I niewątpliwie ważne są te elementy uatrakcyjniające ekspozycję, które najczęściej jednak oddziałują na emocje, bo to nie chodzi nawet o to, aby ta ekspozycja dla tak zwanego szerszego widza była uproszczona czy ułatwiona, tylko tu chodzi raczej o to, aby oddziaływanie o charakterze czysto edukacyjnym, racjonalnym, aby
oświeceniowym,
aby uzupełnić o ten element pozytywnej zabawy, aby ucząc bawić, bawiąc uczyć, jak to w dobie pozytywizmu bardziej niż oświecenia mówiono, aby rozszerzać ofertę, no licząc się także z tym, że ludzie przychodzący dzisiaj do muzeów masowo oczekują także spokojnej formy spędzenia czasu, pewnej rozrywki. I sztuka tylko polega na tym, aby ta muzealna rozrywka była wartością dodaną w stosunku do tej rozrywki, którą ludzie znajdują poza muzeum. To znaczy nie należy walczyć z ich potrzebami, ale należy zaznaczyć swoistość muzeum poprzez stworzenie pewnej muzealnej marki rozrywki, znaczy muzealnej marki spędzania
takiej
wolnego
atmosfery,
czasu.
Takiego eteru, którym mógłby wniknąć w nas. Tak. Z jednej strony uzupełniać naszą wiedzę, ale z drugiej strony uzupełniać nasze, czy oddziaływać na nasze emocje.
Tak, czyli do pewnego stopnia otwieramy się i musimy się otworzyć na te ludyczne potrzeby publiczności, ale z drugiej strony nie traćmy własnej tożsamości, bo tylko
czyli
wtedy
tą elitarność
będziemy,
mieć gdzieś tam z tyłu
głowy. W pewnym
głowy.
Sensie wchodząc do muzeum, każdy z nas może odnaleźć swoją przynależność do elity. Elity tych ludzi, dla których ważna jest przeszłość, ważne jest poczucie piękna, ważna jest umiejętność pewnych doznań estetycznych. To jest klucz do sukcesu.
Ale trzeba także wziąć pod uwagę, że ta ludyczna publiczność dysponuje ogromnymi środkami teraz, które pozwalają uczestniczyć w historii. Mam tu na myśli wszelkiego rodzaju wirtualne gry, których możemy znaleźć ogromną ilość szczegółów, które związane są z wydarzeniami, z naszą przeszłością i znalezienie tutaj tego balansu z ową wirtualną przestrzenią, a tym, co jest realne, rzeczywiste, jest strasznie trudnym zadaniem.
Świat się zmienia, można było powiedzieć. Banał, ale co to oznacza dla nas, dla muzealników? My też musimy w jakiś sposób podążać za tymi zmianami. Nie ścigać się, ale podążać i próbować to, co chcemy przekazać, tą wiedzę historyczną, wartości, które chcemy przekazać odbiorcy.
Uzupełnić o wirtualia.
Tak, pokazać, żeby miały atrakcyjną formę. Z czym jeszcze nie tak dawno, 20-30 lat, kojarzyło nam się słowo muzeum. Z niezbyt atrakcyjnym miejscem. Gdzie
zakurzona piwnica.
Dokładnie, gdzie najczęściej jako uczniowie szkoły podstawowej czy średniej byliśmy lekko przymuszani, żeby zajść, zobaczyć, jak to muzeum wygląda. Dzisiaj się sytuacja zmienia. Dzisiaj to muzeum musi wyjść do odbiorcy, zaproponować taką atrakcyjną formę, żeby ten odbiorca chciał przyjść, chciał się zapoznać, a przede wszystkim miał możliwość wyniesienia tej wiedzy, którą my chcemy mu przekazać. I próbujemy to zrobić.
To jest to ogromne wyzwanie.
Zdecydowanie tak. Te nowoczesne metody komunikacji, przekazu czasami w tym pomagają. Dyskutowaliśmy o tym, jak dużym wyzwaniem stanowią jednocześnie. Ze względu na to, iż bardzo często w muzea wkładają dużo wysiłku, dużo mocy przerobowych.
I dużo pieniędzy w wirtualia.
W pewne nowoczesne, wirtualne rozwiązania, które sprawdzają się lepiej albo gorzej. Myślę, że trzeba mocno zastanowić się i skonsultować pewne rozwiązania, zanim je się wdroży, ponieważ one wymagają bardzo dużo pracy i zasobów.
Takim przykładem balansu to jest przynajmniej dla mnie muzeum pod nazwą Brama Poznania, też niedawno otwarte, które jest oparte o staróweczkę, o centrum miasta, w którym możemy pewne rzeczy zobaczyć, a w muzeum mamy pewne przybliżenie historii, też zbudowaną pewną narrację i to też jedno z rozwiązań, które można wprowadzać, by pokazać, czym dysponuje dana miejscowość, czym dysponuje dany teren.
Tak, w przypadku Muzeum Emigracji na wystawie stałej, instalacje interaktywne, instalacje multimedialne zdecydowanie pomagają nam przekazać ten bardzo szeroki temat, który prezentujemy, czyli emigrację z Polski, ziem polskich na przestrzeni wieków, właśnie w sposób instalacji interaktywnych, ponieważ na wystawie stałej nie jesteśmy w stanie zaprezentować wszystkiego w formie klasycznej i różnego rodzaju instalacje multimedialne umożliwiają nam przede wszystkim aktualizowanie, dodawanie nowych informacji, co też jest bardzo często odpowiedzią na feedback i uwagi zwiedzających, ponieważ jak wiemy, każde muzeum, każda instytucja w momencie otwarcia wystawę stałą prezentuje na pewnym poziomie rozbudowania i wystawa jest rozbudowywana, więc instalacje multimedialne są świetnym narzędziem, aby właśnie ją uzupełnić.
Ta rzeczywistość cyfrowa może być takim wsparciem, może być też szansą do dotarcia dla tych osób, które nie docierają do muzeum.
Natomiast co do zasady, oczywiście autentyk. Zapraszamy, muzea są po to, aby udostępniać zbiory autentyczne, prawdziwe i niezależnie od tego, jak bardzo byśmy budowali na tych zbiorach autentycznych narrację, niezależnie od tego, jak byśmy ją obudowywali multimediami, zawsze sednem sprawy są muzealia, bo muzealia determinują muzeum. Nie ma muzeum bez muzealiów, bez prawdziwych, autentycznych zbiorów. Tak jak nie ma ich dzisiaj bez publiczności.
No ale w przypadku Muzeum Pamięci Sybiru jest tutaj jeden wielki kłopot, dlatego że tych muzealiów jest trochę mało. A ze względu na sposób, w jakim pewna grupa ludzi zsyłanych na Syberię była potraktowana. No, tam za dużo ze sobą wziąć nie mogli i za dużo stamtąd, repatriując się czy wracając, nie mogli zabrać.
Tym cenniejsze są te eksponaty, które mamy. Za każdym eksponatem kryją się emocje. Siłą rzeczy nie będą to najczęściej wielkie eksponaty, jeśli chodzi o kubaturę, bo to, co ci ludzie przywozili ze sobą, to była łyżka, to był talerzyk, to był obrazek, to była chustka. To znajduje się w naszym muzeum, ale przy tej okazji oczywiście chciałbym zaapelować. Wszystkie eksponaty, które są gdzieś w naszych domach, które dotyczą Syberii, zesłania, czy generalnie dotyczą ziem wschodnich, II Rzeczpospolitej, naprawdę prosimy, proszę przekazać do muzeum. One będą służyły nam, ale co ważniejsze, będą służyły kolejnym pokoleniom.
O muzeach dzisiaj rozmawiałem z profesorem Piotrem Majewskim, dyrektorem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Dziękuję.
Sebastianem Tyrakowskim, zastępcą dyrektora Muzeum Emigracji w Gdyni.
Dziękuję bardzo.
Jackiem Salwińskim, zastępcą dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
Również dziękuję bardzo.
Oraz dyrektorem Muzeum Pamięci Sybiru, profesorem Wojciechem Szleszyńskim.
Dziękuję.
Dziękuję Państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.